wydaje mi się, że częściej i lepiej potrafię pracować z klientem nie tym bezpośrednim, tylko ze studiem. Dlatego jakby jestem podwykonawcą. Jeżeli próbujesz sprzedać klientowi coś, to on po pierwsze ma pewne oczekiwania, punkt odniesienia i on jest, no jest po prostu trudniejszym partnerem w tej dyskusji wtedy. I dlatego jest potrzebny albo ten pośrednik w postaci agencji czy studia.
Servus. Witajcie w piątym już epizodzie podcastu Motion Kiosk, miejscu, gdzie rozmawiamy o szeroko pojętej branży motion design, o jej aspektach kreatywnych, jak i biznesowych. Ja nazywam się Piotr Cieryszyński, a mój gość, jak zwykle, jest to wyjątkowa osoba. Znany już jest chyba we wszystkich agencjach kreatywnych w Polsce. Aktualnie podróżuje po świecie wraz ze swoją żoną i pracuje dla agencji już z całego świata. Musicie go poznać. Przed wami Kuba Szczęśniak.
Cześć Kuba.
Cześć Piotrek.
Zacznę od takiego może mało wygodnego pytania. Jakub Szczęśniak.com. Co to za strona? Czyja to strona?
Nie, to moja strona, taki placeholder, bo to raczej nawet nie strona oczywiście, tylko po prostu domena, którą sobie zrobiłem po to, żeby mieć maila takiego bardziej reprezentatywnego i w planie mam po prostu zrobienie.
A wchodziłeś na to?
Nie, to jest jak gdyby zaczęty template WordPressowy, ale na razie to jest nic. Po prostu zrobiłem sobie domenę, żeby mieć maila, a wydaje mi się, że po prostu używanie Behance'a jest takie bardziej dynamiczne, a nie chcę też w tą sferę web designu czy czegoś takiego, bo zazwyczaj zastanawiam się, że robić rzeczy samemu, to jeżeli bym zaczął się teraz bawić właśnie w robienie stron, to wolę nie marnować tego czasu, to na razie to stoi, a po prostu na ten czas Behance jest dla mnie wystarczający i dlatego jest to strona widm.
Rozumiem.
Po prostu nawet nie ma, wiesz, takiej tabliczki w budowie.
No ja przyznam, że ostatnio też zrobiłem sobie stronę w końcu i to jest na bazie Adobe Portfolio, więc też z Behance'a ciągnę.
Tak, i też się nad tym zastanawiałem, ale mam właśnie takie podejście, że staram się unikać takich zbędnych kosztów i właśnie w związku z tym, że mam CSS 6 i jest to dla mnie zupełnie wystarczające i nie lubię, nie, jakoś unikam wejścia w Creative Clouda.
Dlaczego nie używasz domenowej strony?
Nie używam ze względu na to, że wydaje mi się, że Behance jest wystarczający na tę chwilę. Po prostu przez niego duży taki exposure i kontakty przechodziły, dlatego nie wydawało mi się to na tyle istotne. Jakby bardziej dynamicznie taka platforma działa niż taka statyczna strona. Tym bardziej statyczna, że nie miałbym czasu pewnie jej aktualizować. A ty wspomniałeś z kolei o Adobe Portfolio i wydaje mi się to super, dlatego że jest właśnie dynamicznie połączone z Behance'em, ale z kolei wymaga tego, żeby kupić jakąś subskrypcję, a w moim przypadku ja mam po prostu tą stałą licencję Production Premium i dlatego nie chciałem dublować sobie kupując Photoshopa, który robi to samo praktycznie w tej wersji. Z mojego punktu widzenia oczywiście, bo tam wiadomo, jeśli ktoś potrzebuje tych może nowych funkcji, które też są takie sporadyczne. Moim zdaniem ten Creative Cloud nie jest jakoś tak dobrze rozwijany. W porównaniu z innymi programami, które są na subskrypcji typu Toon Boom, Harmony, które się bardziej opłacają, jeżeli chodzi o inwestowanie w subskrypcję.
Ja używam Adobe Creative Suite i nie wiem, czy ich bronić, ale lubię, że to wszystko śmiga, tam są różne oprogramowania, z których mogę korzystać.
To znaczy, ja też używam, nie mam nic przeciwko, ale jakby w moim indywidualnie przypadku jest to trochę mniej uzasadnione, a tak staram się świadomie kontrolować koszty.
Jasne. Z Toon Boomowej subskrypcji korzystam z trialowych wersji. Wiem, że oni mają ograniczenie do 20 dni, ale już internet mi wyjaśnił, że można sobie w rejestrach robić reset i...
A nie. Tutaj tego typu postawy to ja jestem teraz stanowczo przeciw. Akurat właśnie jak zaczynałem, to zacząłem od open source'u, od legalnego programowania, stąd właśnie jeszcze u mnie pozostał Blender, dlatego że po prostu na samym początku, jak zacząłem komercyjnie pracować, sobie postanowiłem, że fundamentalnie ma to być wszystko legalne, dlatego unikam tego typu rzeczy i jak gdyby już na etapie, wiesz, tam jak w gimnazjum zacząłem robić rzeczy w 3D i korzystałem jeszcze właśnie z tego typu rozwiązań, typu 3D Studio ściągnięte przez torrenty z Maxa, to potem już, jak już zacząłem pracować, no to po prostu nie, jak gdyby chciałem uciąć tego typu takie dwuznaczne sytuacje, żeby sobie korzystać. Ale rozumiem, że testowo i edukacyjnie jest warto. Chociaż wydaje mi się, że lepiej jakby wprowadzili coś w stylu personal le- Learning Edition, gdzie po prostu by było czarno na białym, bo to chyba tak się robi.
Też tak uważam. Przykład. Dlaczego? Bo subskrypcja Toonbooma jest dość droga. Ja chciałbym więcej na Toonboomie robić, robię mało. Mhm. I przyznam, że właśnie ta subskrypcja mnie troszeczkę demotywuje. Raz, że mnie irytuje trochę odnawianie trialowej wersji, a dwa, że jest właśnie super droga na moje potrzeby. A podział na jakieś tam Harmony Essential czy coś tam, no to też jest bez sensu, no bo co z tego, że mi ktoś okroi software, tak? Jeżeli ja chcę jakąś funkcję się bawić, która jest na przykład w pełnej wersji. Mhm.
Generalnie tak, te wersje, ja starałem się tak po środku siedzieć i korzystałem z Advanced'a przez dłuższy czas i często musiałem, to jest też takie właśnie pokłosie takiego open source'owej mentalności, zawsze się stosuje takie workaroundy, zawsze się stosuje sposób, jak zrobić coś inaczej, bo się nie wie, w jaki sposób zrobić to, albo nie można zrobić tego w obecnym stanie rzeczy przy użyciu funkcji tego programu aktualnych, to zawsze musiałem wynajdywać jakiś sposób, na przykład jeżeli chciałem zrobić coś w 8K, bo to była projekcja na tym, no to musiałem zrobić w dwóch połówkach, potem przesuwać kamery, kompozytować, niepotrzebnie jakby step dochodził i dlatego zainwestowałem teraz już w premium i rzeczywiście nie żałuję, bo po prostu jeżeli w miarę twoich potrzeb aktualizujesz ten software, no to ma sens po prostu kupienie kolejnej funkcji, a jeżeli kupujesz tak właśnie taki overkill robisz, inwestujesz za dużą, bo chcesz mieć dostęp do wszystkich funkcji, ale tak w praktyce ich nie używasz, to wtedy ta inwestycja się no po prostu nie zwraca i to jest strata rzeczywiście. Może powinni jakoś tak bardziej...
Patrząc po twoich pracach właściwie, no masz szeroki wachlarz software'u, którego używasz różnych technik i nie mam wrażenia, po prostu ja podziwiam twoją pracę i myślę, że może to dobrym krokiem byłoby faktycznie kupić Toonboom i się zmusić do tego, żeby tam pracować więcej, bo widzę, że ogromna część twoich projektów bazuje na Toonboomie. Zaczynasz gdzieś tam w 3D i wykończynówkę robisz w Toonboomie. Mniej więcej tak to rozumiem? Czy dobrze rozumiem?
Tak, generalnie powiem, właśnie tutaj też jestem zwolennikiem postawy takiej, który po prostu to narzędzie to jest narzędzie i dlatego ten proces nie wynika właśnie z jakiegoś takiego nadmiernego komplikowania sobie życia, tylko to jest wynik tego, że jeżeli użyłem jakichś pewnych narzędzi, to masz jakąś taką pamięć mięśniową czy pamięć intelektualną, gdzie po prostu pewne rzeczy łatwiej ci przychodzą używając konkretnych programów. I to też nie jest tam jakieś super oryginalne podejście, bo dużo ludzi w 3D też ten proces ma rozbity, na przykład używasz Substance Paintera do robienia tego, Marvelous Designera do robienia symulacji ubrań i potem składasz te wszystkie elementy do kupy w jednym w softie, dlatego generalnie ja sobie lubię używać 3D, bo szybciej daje mi to pewne decyzje, na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o operowanie kamerą, jakiś flow. Animowanie 3D jest jak animowanie cutoutowe, czyli po prostu blokujesz te pewne shape'y i dlatego potem przeskakuję, kiedy już mam pewne decyzje podjęte do rysowania, wtedy mam mniejsze straty czasu rysując i tak dalej, bo generalnie czy powiedzieć, że na swoją własną niekorzyść, to często staram się robić rzeczy samemu, co się wiąże z dodatkowym czasem, może jest jakaś satysfakcja, ale tak naprawdę na dłuższą metę jest pewna strata jakości, jeżeli to przychodzi przeze mnie, dlatego ten proces staram się dostosowywać do tego, żeby móc maksymalnie wycisnąć z tych etapów, a żebym nie wstrzymywał mnie ten fakt, że robię to samemu. Mhm. To wydaje się fajne, powiedzmy, ale na dłuższą metę animacja to jest raczej kolaboratywna taka dziedzina. Dla jej jakości dobrze robi, jeżeli jest rzeczywiście dużo ludzi na każdym etapie, czy preprodukcyjnie, czy postprodukcyjnie, czy produkcyjnie. Jeżeli dużo ludzi wkłada w to ręce i wtedy to się przekłada na jakość końcową na pewno, no bo jest zawsze i maniera, i brak takiego dystansu, jeżeli się robi rzeczy samemu. Także tak, ale jako praca to dobrze robić rzeczy.
Jasne.
Samemu.
Bo... Poczekaj. Tutaj chciałbym powiedzieć słuchaczom, że warto, zanim będziecie słuchać dalej tego podcastu, znajomić się z pracami Kuby, wejść na jego Behance, zobaczyć, co on robił, żeby troszeczkę pojąć, bo facet siedzi już ile właściwie pracujesz w branży? Lat? Z 6?
Zarobkowo, jakby ustaliłem sobie, jest to od 2010, to chyba jeszcze na studiach właśnie to było i tam studiowałem malarstwo, a tam obok był na uczelni Wydział Konserwatorstwa, gdzie robił z kolei tak jakby wizualizację architektoniczną, ale do rzeczy, do zabytków. I robiliśmy takie parę filmów i w tych filmach sobie po prostu szlifowałem jakiś workflow, jakieś rozwiązania i tak, no i technicznie zarobkowo od wtedy zacząłem na tych studiach, ale w praktyce tata mi pokazał 3D Studio w gimnazjum i mój tata jakby zajmował się bardziej takim modelowaniem konstruktorskim, takim proceduralnym, gdzie Inventora, SolidEdge'a używa i po prostu pokazał mi trochę taki inny odcień tej grafiki 3D, gdzie po prostu właśnie jest to mniej takie down to earth, takie gdzie po prostu liczą się sztywne parametry, bo to musi być zrobione fizycznie, tylko właśnie w 3D Studio, czy po prostu w takiej grafice 3D masz trochę więcej swobody, tak kreatywnie możesz trochę połamać zasad, no i to było tak mniej więcej, można powiedzieć, okay. 15 lat temu.
Z mojego punktu widzenia mam wrażenie, że siedzisz w tym, nie wiem, z 20 lat, bo techniki, które używasz... Czy...
To musiałbym zacząć, jak miałem 10. To
centralnie, ale powiem tobie tak, że pierwszą pracę, na którą trafiłem u ciebie, to było robione dla Loop the Loop na jakiś tam, no nie wiem, jak to się nazywa, challenge, Space Loop. I mówię, cholera, wow, ale super.
Tak, tak, to jest fajna inicjatywa, ale właśnie nie wyrobiłem się przez jakieś tam inne projekty z kolei komercyjne, nie wyrobiłem się z tym, to tego nie wrzuciłem na Loop the Loop, ale to wyszło z tematu, który był właśnie chyba o kosmosie. I tutaj akurat mogę powiedzieć ciekawą rzecz dla słuchaczy, że warto robić personalne projekty, dlatego że to był chyba jeden z moich takich pierwszych właśnie projektów, które sobie postanowiłem poświęcić parę tam dni, żeby zrobić coś swojego. I rzeczywiście jak potem opublikowałem to i jakieś osoby to zobaczyły, to w związku z tym to napędziło kolejne projekty, czyli ktoś po prostu... Wydaje mi się, że jest to właśnie dobre rozwiązanie w pracy komercyjnej, bo jeżeli się ryzykuje czasami robienie dla klienta rzeczy po swojemu, to można wygrać albo można przegrać i nagle musisz robić rzeczy, przerabiać rzeczy, dostosowywać się i trochę jest takie miscommunication pomiędzy tym, czego klient chce, a co ty chcesz uwzględnić. Dlatego jestem zwolennikiem tego, żeby jednak eksperymentować z prywatnymi, ryzykownymi rzeczami w personalnych projektach i dlatego to jest dobre narzędzie. I polecam tego typu podejście.
No właśnie, tutaj jeszcze pogadajmy o tym Space Loop. To jest dość wyjątkowa animacyjka, to ma bardzo ciekawy styl, właśnie tak jak ty mówiłeś, najprawdopodobniej związany jest z twoim podłożem malarskim, bo jest to styl, który raczej w komercyjnych takich projektach się nie spotyka. I pamiętam właśnie, że no, typowo, jeżeli chodzi o polskich twórców, gdzieś trafiłem w internecie, się okazuje, że to jest Polak i zacząłem się tobą interesować twoimi pracami. Właśnie też chciałem podpytać, jak to wygląda, że bo z czym ja się zmagam na przykład, że robię non-stop to, co klient chce. No jakby dziwnie brzmi, ale mam pewien styl swojej pracy, ale bardzo, bardzo, bardzo chciałbym właśnie iść w tym kierunku, który ty reprezentujesz. I właśnie chciałem się ciebie pytać, jak ty to robisz, że sprzedajesz jakby ten styl swoim klientom. I teraz już troszeczkę zacząłem rozumieć, że... No i też słyszałem w internecie,
to
że...
To nie jest właśnie sprzedawanie niczego. Po pierwsze, to jest tak, dwuczłonowa jest będzie moja odpowiedź. Jedna to taka, że pracujesz z ludźmi, którzy po prostu chcą z tobą pracować i dlatego oni wiedzą, czego mogą, powiedzmy, o ciebie oczekiwać, plus pracujesz wydaje mi się, że częściej i lepiej lubię, czy potrafię pracować z klientem nie tym bezpośrednim, tylko ze studiem, dlatego jakby jestem podwykonawcą czegoś i dlatego ta osoba też ma margines pewnego zrozumienia dla tego medium większy niż klient. Klient to jest oczywiste, właśnie tak jak mówisz. Jeżeli próbujesz sprzedać klientowi coś, to on po pierwsze ma pewne oczekiwania, punkt odniesienia i on jest po prostu trudniejszym partnerem w tej dyskusji wtedy i dlatego jest potrzebny albo ten pośrednik w postaci agencji czy studia. Jakby jest też różna dynamika po prostu pracy ze studiem bezpośrednio, a to są ludzie, którzy po prostu są w temacie, a ta płaszczyzna pracy z klientem jest zawsze taka po prostu jak mówisz, czyli on wie, czego chce, mimo że dla tej osoby kreatywnej wydaje się z pozoru, że ta osoba, że ten klient nie wie, czego chce, to jednak ja jestem zwolennikiem tego, żeby przyznać jednak, że ten klient, no on płaci za to i on ma końcową decyzję i on ma jednak tą rację i to nie jest moją rolą, jednak bym powiedział, żeby mu wciskać swoją opinię na ten temat. Oczywiście są na pewno w takiej klasie wysokiej, ale to też nawet bym nie powiedział, że ludzie, którzy są jakby bardziej znani, to oni mogą sobie pozwolić na to, dlatego że tam ten mechanizm doboru tego twórcy przez agencję do konkretnego klienta, czy raczej po prostu korzystanie z takiego roostera tych twórców, których oni reprezentują, też jest podyktowany tym, że klient sobie wybiera z tego wachlarzu twórców, a nie konkretny twórca sprzedaje mu swoją konkretną wizję, jakby swój konkretny charakter. Po prostu on jest jak gdyby wybrany. To działa prawie jak chyba można powiedzieć agencja modeli czy aktorów, gdzie no, klient ma preferencje, a z kolei ten aktor czy ten twórca ma predyspozycje, które są preferowane przez tego klienta i dlatego to się jakoś żeni razem. A tak, nie wydaje mi się, no a na takim szczeblu właśnie bezpośredniego serwisu robienia bezpośrednio, na przykład właśnie jak mówisz Explainera czy takich krótkich form, można właśnie po prostu w takim normalnym dialogu zaproponować pewne rozwiązania, które są bardziej dla ciebie przyjazne, bardziej ty je preferujesz, a jednocześnie może one podejdą temu klientowi, ale moim zdaniem trzeba mieć na tyle pokory, żeby się jednak pogodzić z faktem, że jednak ten ktoś ci płaci za serwis i ja bym jednak to w ten sposób traktował, nie?
No właśnie.
Trzeba sobie po prostu zapracować na autorytet w ten sposób, czyli trzeba poczekać na to, że nie oczekiwać tego, bo jak młodzi ludzie wychodzą, właśnie studia kończą, oni uważają, że właśnie teraz zawojują świat, a moim zdaniem trzeba po prostu uczyć się tej pokory, pracując w studio czy pracując z ludźmi, trzeba po prostu mieć balans pomiędzy tym, że się zgadzasz na coś, a jednocześnie proponujesz coś. To nie jest dane, to nie jest rzecz, która się ludziom nie powinna należeć moim zdaniem, bo to też demoralizujące w ten sposób powiedziałbym.
No z mojego doświadczenia mam coś takiego, że wbiłem się, no zacząłem robić animację 5 lat temu i zrobiłem to po prostu rzucając swoją pracę, którą pracowałem jako web designer, rzuciłem to i zająłem się animacją. I byłem w sytuacji takiej, że jakby będąc bez pracy teoretycznie, musiałem zacząć zarabiać. I przyznam, że popełniłem troszeczkę taki błąd, a może to jakby nie jest to błąd, no bo skoro musiałem się utrzymywać, no to raczej naturalna kolej rzeczy, ale właśnie szukałem jakichś zleceń, gdzieś ktoś wystawiał zlecenie na jakieś tam oferia.pl czy czymkolwiek innym i się napraszałem, że hej, weźcie mnie. I właśnie był taki dysonans, że ja chciałem się spełnić jakoś tam powiedzmy artystycznie, klient miał swoją wizję i bardzo często właśnie takie troszeczkę były niesnaski. Później gdzieś tam, bodajże Chris Doe, taki mentor, nie wiem, no mądry człowiek z internetu. Tak jest.
Się znam.
Wytłumaczył, że jeżeli robić portfolio, albo jeżeli chcesz robić projekty w pewnym stylu, to do portfolio nie wkładaj rzeczy, które robiłeś komercyjnie. Rób rzeczy, które właśnie tak jak ty mówisz, tobie się podobają, które czujesz, w które jesteś w stanie wytworzyć workflow z tego właśnie prostego workflow, bo ty masz dopracowany workflow, bo po prostu te rzeczy, z których ty korzystasz, one muszą być wypracowane, musisz mieć...
Tak, na pewno to jest właśnie benefit korzystania, czy raczej robienia tych personalnych projektów, czy raczej właśnie wypracowania sobie jakiegoś narzędzia, bo w pracy komercyjnej liczy się pewna efektywność i dlatego chcesz znać rozwiązania. Oczywiście wiąże się to też z powtarzaniem się, z jakąś manierą, co jest też niebezpieczne i to jest, no mówię, to jest właśnie balans pomiędzy jakby coś tracisz, coś zyskujesz.
No tak, ale po twoich pracach widać, że masz ten pewien styl, tak?
Jest to właśnie troszeczkę, tego żałuję trochę.
No nie wiem, jakby miał to nazywać, troszeczkę taki, trochę taki flat, grunge, mi się to strasznie podoba, ja to lubię. I widzę, że... No tak, ale nie jest to aż tak bardzo powtarzalny styl. Widać, że kombinujesz. Gdzieś tam próbujesz nowych rzeczy, ale lawirujesz, mam wrażenie, w rzeczach, które lubisz. W moim przypadku ja jestem troszeczkę uwięziony i w tym momencie, jeżeli chcę przejść właśnie na te projekty, które będą w stylu, który ja lubię, no to będę musiał właśnie poświęcić czas na rzeczy prywatne, zrobić projekty prywatne, a w tym momencie, jak oczywiście robię rzeczy prywatne, no to nie zarabiam. No jest taki, no taka troszeczkę patowa sytuacja, więc no gdzieś tam delikatnie próbuję poprzez moje prace komercyjne przejść w ten styl, który mi się podoba. A powiedz mi, właśnie ten twój styl. Ty pracujesz przez, nie wiem, mam wrażenie, że dużo takich fajnych projektów są zlecane u ciebie przez studio, zaraz sprawdzę, Noble. Dużo z nimi robisz?
Tak, właśnie to jest taki przykład właśnie takiej pewnej inwestycji, która się dobrze zwraca na dłuższą metę, bo to było na zasadzie takiej, bo byłem w sytuacji, w której miałem dużo swobody, właśnie mogłem sobie przez chwilę odstresować się w takim sensie finansowym, że zrobiłem jakiś projekt komercyjny, mogłem poświęcić poświęcić sobie te dwa tygodnie na zrobienie personalnego projektu. No i akurat w związku z tym, że w portfolio miałem jakiś inny projekt, to Julianowi i Cyrilowi się to spodobało, więc zaproponowali mi udział w takim projekcie, który był dla dobrego klienta, ale oczywiście w takim artystycznym spektrum, czyli że oczywiście budżet był trochę mniejszy, no to ale akurat mi to odpowiadało. Finansowo miało to dla mnie sens, bo nie marnowałem czasu, bo mimo wszystko jakaś tam wypłata w euro była, ale nie była to jakby z punktu widzenia później nie było to zbyt lukratywne. Ale miałem też te dwa tygodnie wolnego, no to bez problemu zgodziłem się, zrobiłem to jak potrafiłem najlepiej, a w związku z tym, że dobrze, po prostu generalnie praca na takim freelancie polega na tym, że za każdym razem zaczynasz od nowa, ludzi nie widzą.
Mieliśmy znów przerwę techniczną, mam nadzieję, że nie będzie słyszalna przez was, ale tak analizując, Kuba, to co mówisz, to jednak nawet tak utalentowani ludzie i tak, na tak wysokim poziomie jak ty mierzą się czasami z pewnymi dołkami kreatywnymi, że nawet robiąc takie super rzeczy mówisz, ojej, kurczę, jednak to jest taka trochę pułapka stylu. I co, chciałbyś coś bardziej kreatywnego robić? Z czym się mierzysz?
Nie, ja generalnie nie uważam, tutaj to widzisz, wielopoziomową odpowiedź. Generalnie czy ja tam kreatywne rzeczy, to też taki frazes. Powiedziałbym, że bardziej lubię po prostu rozwiązywać problemy. Ja nie mam takiego drive'u, żeby być reżyserem, tylko właśnie chyba wydaje mi się, że bardziej animatorem, art directorem, czyli zawsze jest jeden pewien sufit u mnie tego, co mogę zrobić samemu, więc bardziej dlatego ograniczam pewne ambicje do takich, a jeżeli masz pewne ograniczenia, masz pewne ambicje, to też może i czasami przez to może być lepszy rezultat. Po prostu im więcej sobie zawsze robisz, tym więcej zdajesz sobie sprawy, z których rzeczy jeszcze nie znasz. Dlatego wewnętrznie zawsze sobie staram co jakiś czas, znaczy nie staram, wydaje mi się, że po prostu naturalnie, bo nie chcę brzmieć jak jakiś coach, bo właśnie taki Chris Doe, czy oni też właśnie jest dużo teraz tego typu ludzi, którzy mówią takie bardzo właśnie, takie dużo takich truizmów i chcą, a to jest takie bardzo powierzchowne. Dlatego ja tylko nie stawiam sobie takiego celu, w którym nagle teraz w tym roku i w tym mam staram się zrobić to i to, tylko naturalnie przychodzą takie momenty, kiedy jestem już zmęczony po prostu pewnym tematem i sobie stwierdzam, że muszę sobie nad czymś popracować. Na przykład chciałbym popracować nad lepszą animacją postaci, dlatego wdrażam to w jakimś projekcie bardziej, czy w personalnym, czy nacisk kładę w komercyjnym i projekty przychodzą naturalnie i te chęci do tego, żeby zrewolucjonizować czy zmienić coś też przychodzą naturalnie. To jakby nie jest takie wielkie postanowienie, gdzie coś odwracam do góry nogami.
Okej, okay. A powiedz mi, jeżeli na przykład, tak jak mówisz, no chcesz coś zmienić. Ja na przykład w twojej animacji zauważyłem, że jak ja się uczyłem anima takiej poklatkowej, rysunkowej, to nie wiem dlaczego jakoś tak wszystko próbuję zrobić tak płynnie i fajnie, a ty zauważyłem, animujesz na czwórkach, czasami mam wrażenie, że masz taki... bardzo mi się to podoba ten styl i jakby, jeżeli chcesz spróbować coś nowego, jak właśnie tak jak mówisz, nowa animacja postaci, czy nowy styl postaci, jakie masz podejście? Właśnie tak trochę naciągasz to, co umiesz, czy raczej rzucasz się tak na głęboką wodę daleko i totalnie zmieniasz swój styl, nie wiem, bardzo mocno eksperymentujesz?
No właśnie ze względu na to, że to są raczej komercyjne projekty, to też nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tak mocno ryzykować, więc są to rzeczy takie sprawdzalne często. Na pewno często robię coś takiego, że rzucam się na głęboką wodę z ilością tej pracy i jakby poziomem skomplikowania i potem właśnie przez to, że przezwyciężasz pewne swoje ograniczenia, jest to zauważalne i może się podobać, no że właśnie po prostu zrobiło się coś, czego wydawałoby się na pierwszy rzut oka nie dałoby się rady zrobić w jakimś tam wymiarze. Oczywiście nigdy w życiu nie powiedziałbym, nie porównałbym się do ludzi z Goblen, czy nie wiem, powiedzmy masz SPA Studio, które robiło Klaus, po prostu to są animatorzy, właśnie animacja w tamtym wydaniu to nie jest kwestia animacji, która jest płynna i dlatego, że ona jest dobra, a dlatego ona jest dobra, bo ona jest płynna. To są tylko techniczne rzeczy in-betweeny, że coś jest płynne, ale właśnie taka decyzyjność w tym i zdecydowany rysunek, i zdecydowane wybory puls i acting, to jest to, do czego sprowadza się tak naprawdę animacja, a nie właśnie ten taki... To jest właśnie też pokłosie tego, że u nas właśnie w Polsce miałeś Tomka, który w Poznaniu studiował. Jest niewiele studiów, niewiele szkół, które uczą po prostu tego w takim warsztatowym poziomie, jaki jest we Francji, czy właśnie czy w Japonii, czy w Stanach. Dlatego u nas mierzy się to poprzez taki dość powierzchowny aspekt, czyli że po prostu coś jest płynne i to się powtarza często. Dlatego ja bym to w ogóle odrzucił, bo i też nie powiedziałbym, że ja jestem tego tak super świadomy, bo to, że używam tych czwórek, to jest kwestia czwórek czy dwójek, jest kwestią ekonomiczną, często ilość związaną z ilością pracy, ilością detali. To jest, ale właśnie dobry animator jakby przekazuje tą scenę, ten acting, ten staging, jakby ten rysunek już na tym etapie takiego blokowania, zdecydowanego rysunku, a nie dopiero to, co może zrobić właśnie asystent, czyli właśnie uzupełnienie tego po tych wszystkich decyzjach, które już podjął ten animator. Dlatego wydaje mi się...
A sam animujesz, czy masz asystentów?
Tak, sam animuję. No, nie mam jeszcze żadnych asystentów, ale na pewno właśnie to jest jeden z moich ostatnich wniosków. Jeden żeby popracować nad actingiem postaci i trochę więcej się na tym skupić, dlatego że jak projektujesz, jak się rozmywasz robiąc to i to i to, no to zawsze coś gubisz, zawsze widzisz swoje braki. No to widzę swoje braki w tym actingu i w ogóle po prostu na skupieniu się na tej animacji, dlatego że w niej jest jakby ten duch tej postaci, ta głębia tego, niż tylko same ruszające się kształty na ekranie. Ona jest w tym performance, w tym, co ta postać robi tak naprawdę. A druga rzecz, to chciałem jednak trochę być bardziej produktywny i rzeczywiście wyszkolenie sobie asystenta, czy znalezienie osoby, która ci pomaga, ona się też uczy, bo ja lubię akurat prowadzić ludzi w tym sensie, że jak pracowałem tam w studio, no to lubiłem po prostu robić szkolenia, lubię po prostu z ludźmi o tym rozmawiać, o tym medium i dlatego tak, to na pewno bym chciał w przyszłości wprowadzić.
To ja chcę do ciebie asystenta. Na staż.
No pewnie, ja jestem otwarty.
Zrobimy tak, umówimy się na jakąś animację, na jakiś prosty loop albo coś i ja go będę rysować i ty będziesz komentować i powiesz mi, co jest kiepskie, a z czym można lecieć.
Tak to właśnie się robi.
Jeżeli będziesz miał czas, nie? Słuchaj, w Polsce jesteś doceniony. Pracowałeś z Grupą Smacznego, pracowałeś z Platysz Image, z Blue, pewnie jeszcze z innymi studiami, ale wydaje mi się, że te studia są takie dość mocno topowe. Blue bardzo ładnie teraz przęgnie. Bardzo fajne rzeczy robi. Tamtego motocyklistę robiłeś. Jarałem się tym projektem, później zobaczyłem, że robiłeś go w 3D i teraz czy takie zrobienie tego w 3D, a później rysowanie ręcznie, to jest oszukaństwo, czy nie? Jakie jest twoje podejście? Więc znowu była przerwa techniczna, więc w razie, jeżeli coś było nie tak, no to nie szkodzi. Dobra, więc tak, mówiłem o tym, że w Polsce jesteś znany, doceniają ciebie studia takie jak Grupa Smacznego, Platysz Image i Blue. Pewnie inne studia też, ale właśnie z tymi, co wymieniłem, robiłeś bardzo fajne projekty, można uznać to za topowe takie studia w Polsce. Czy jesteś znany za granicą? W Polsce już można uznać, że jesteś znany, to na pewno. Jak czujesz się za granicą? Na przykład, nie wiem, słuchając jakichś tam podcastów, motion design, jakieś takie cuda, no to ma się wrażenie, że jest pewna tam grupa związana tam od Fellows, czy Bug Design i tak dalej, tam te nazwiska się powtarzają. Czy jesteś już wśród nich? Czy jesteś tam nieznany? Czy chcesz tam być, czy nie?
Czy jestem znany? Nie wiem, czy jestem znany, ale pracowałem tam jakimiś studiami. Generalnie lubię pracować z ludźmi. Nie mam jakichś specjalnych preferencji co do tego, czy pracuję z ludźmi z zagranicą. Po prostu pracowałem z ludźmi z Kanady, z Francji, z Finlandii. Lubię tych ludzi. Właśnie nie widziałem ich po prostu fizycznie w życiu. Chętnie poznam na przykład Jeremy z Polyestra z Toronto. On mówił, że przyjedzie na Piktoplazmę w następnym roku. To mówił, że przyjedzie do Warszawy, więc się z nim zapoznam. Będzie chyba pierwsza osoba z tego typu studiów, studia, z którą poznam osobiście. Ludzi z Polski znam osobiście, dlatego że fizycznie po prostu miałem z nimi kontakt. Często mieszkam za granicą, ale akurat nie pracuję w tych miejscach, w których mieszkam, bo jeżdżę za żoną, która tutaj pracuje, a ja po prostu dostosowałem się do takiego stylu życia, że biorę ze sobą wszystko i tak. I dlatego jest tak, jakbym siedział w Polsce, a pracuję, mimo że nie ma mnie w Polsce, a pracuję z ludźmi za granicy, ale tak naprawdę nie z tymi, gdzie w zagranicy jestem. Nie z tego miejsca, w którym... Nie, no jest to po prostu ultimatum. Jest to ultimatum. Jedziesz albo zostajesz, i trzeba jakoś testować. Jakiś drive jest, żeby być razem. Dlatego ja to doceniam generalnie, dlatego że po prostu do czasu studiów nigdy nie wyjechałem nigdzie praktycznie mieszkałem w Szczecinku na zachodnim Pomorskim, nigdy nie wyjechałem, a jak tylko Magdę poznałem, to zacząłem nagle wyjeżdżać cały, praktycznie raz w roku się przeprowadzam. I dlatego teraz nie mogę się doczekać, bo w tym roku w końcu wrócimy do Polski na trochę dłużej, raczej dłużej, i dlatego się cieszę. A tak, a jeśli chodzi o te studia zagraniczne, to lubię te studia amerykańskie, kanadyjskie, francuskie, bo reprezentują fajny poziom, ale polskie studia moim zdaniem też i w mediach, które prezentują, bo są to różne studia. Grupa Smacznego specjalizuje się właśnie w projektach bardziej długich seriach, takich dużych rzeczach, co ma swoją specyfikę. Jeżeli się jedzie do Annecy i tam widzi się na targach właśnie jak się sprzedaje nowe serie, to jest zupełnie inna praca niż powiedzmy w Blue Blue, gdzie jest to praca nad krótkoterminowymi projektami, takimi dynamicznymi, gdzie z kolei zaletą jest pewna różnorodność tego wizualna, formalna, gdzie można właśnie sobie pozwolić na pewne zmiany, no bo w serialu nie chodzi o to, żeby właśnie eksperymentować formalnie, tylko żeby być efektywnym, żeby wymyślić pewną formułę na ten serial raz i się jej trzymać. Chodzi o bycie konsekwentnym. No i dlatego...
No tutaj bronię jakikolwiek Boże, nie chciałbym zabrzmieć, że mam coś przeciwko polskim studiom.
Nie,
o to pytałem, tylko właśnie chodziło mi o to, że jesteś znany w Polsce i po prostu to nie podlega wątpliwości i ciekawiło mnie, czy twoje nazwisko jest jakby znane właśnie gdzieś tam w światowym topie.
Nie, w żadnym światowym topie na pewno nie, ale po prostu lubię ludzi z paru studiów zagranicznych, które są fajne, reprezentują fajny poziom i chciałem dodać, że właśnie te studia też często to są właśnie studia, które mają specyfikę podobną właśnie powiedzmy do tego Blue Blue, który jest fajny właśnie, które fajny wypuściło taką inicjatywę takiego manifestu. To jest bardzo dobry taki wzór z tych studiów zagranicznych, gdzie oni właśnie próbują zbudować pewną odrębność wizualną, jakby pewien charakter, pokazać swoją różnorodność. Dlatego o nich wspominam, bo ta strategia biznesowo jest bardzo podobna do z kolei właśnie studiów tego typu, jak właśnie Back od Fellows, które manifestują taką jak gdyby charakter takiego kolektywu artystycznego bardziej niż studia, a tak naprawdę są to studia komercyjne. Mhm. Oczywiście często robią też właśnie, mają podobną strategię, która polega na tym, że na przykład Mov Collective z Londynu, oni zrobili, na początku zaczęli od robienia projektów dla organizacji non-profit. Dzięki temu też właśnie oni pewnie podwyższają swój profil i pozwalają sobie też wtedy dzięki temu na eksperyment wizualny, dlatego że jeżeli robisz oczywiście z takim NGO jakiś projekt, to twoją kartą przetargową, w związku z tym, że takie NGO może nie ma środków, no to jest to, że możesz zaproponować swój indywidualny język wizualny i budujesz w ten sposób portfolio, które ma określone spektrum oddziaływania dzięki temu, że jest dla znanej organizacji, ale mimo wszystko jest to finansowo decyzja, to jest taki balans po prostu. Ale generalnie te studia, o których mówisz, zagraniczne, one są studiami serwisowymi, komercyjnymi, dlatego oni mają swoje roostery freelancerów i w niektórych roosterach jestem, niektórych mnie nie ma i pewno moją ambicją by było, żeby znaleźć się jak największej takim ze względów jak gdyby zawodowych. Chciałbym na pewno nawiązać jakiś kontakt z jeszcze większą liczbą takich studiów, żeby po prostu otworzyć sobie możliwości, dywersyfikować jakieś kontakty, bo nawet jak ten cały okres pandemii pokazał, jest to istotne, żeby nie polegać na jednej rzeczy. Trzeba właśnie też w tematach, mediach i w plastyce, którą sobie używam, ona wiąże się też z tym, że zawsze staram się robić różne media, różne techniki, różne rzeczy, czy nawet różne pozycje, bo po prostu to jest bardzo taki nierówny grunt, po którym się trzeba poruszać, żeby być w miarę na takim równym poziomie, powiedzmy, oczekiwań wobec swojego zawodu, czyli że powiedzmy, że chcę zarabiać tyle i tyle miesięcznie, no to po prostu czasami nie ma projektów tego typu, jakbym sobie chciał, dlatego staram się przyjąć inną rolę i dzięki temu utrzymuję się na powierzchni, no bo to jest mimo wszystko twoja praca, twoja firma, chcesz wiedzieć, co cię czeka w następnym miesiącu, nie?
Jasne. A poczekaj, mam pytanko odnośnie twojego właśnie stylu ilustracji, właśnie takich jakby nowych eksperymentów. Zrobiłeś taką pracę, którą udostępniłeś na Behance bodajże? Dobra, coś tam technicznie nas przerywało. Więc znowu muszę przeprosić słuchaczy.
Tak, chyba internet.
Po prostu Kuba nadaje z Kuwejtu, ja z Bali i nie wiem, mam wrażenie, że zwalamy winę na te kraje, że próbują nas tutaj poróżnić.
Muszą popracować nad łączami.
Dobra, to jeszcze raz wróćmy troszeczkę do twoich eksperymentów jakby w stylu i tak dalej. Widziałem ilustrację, która się u ciebie nazywa... Czekaj, zaraz tutaj gdzieś sobie zanotowałem. A, penalty. Tam jakiś facet strzela w brzuch bramkarzowi. I zauważyłem, że od razu zrobiłeś taką po prostu, nie wiem, analizę jakby przygotowania pod animację. Jak robisz takie eksperymenty ilustracyjne? Zawsze, nie wiem, kombinujesz, jak to później zaanimować, czy nie?
Tak. Zawsze robię taką dziwną rzecz, że robię sobie taki breakdown, zanim robię. To jest właśnie rzecz, która czasami jest właśnie niepotrzebnie czasochłonna, bo przygotowuję rzeczy pod to, żeby móc potem odtworzyć ten compositing w compositingu właśnie. Jeżeli podmienię potem elementy i będą się animowały, to z automatu mam po prostu animującą się ilustrację. Dlatego to jest część związana z robieniem rzeczy w taki multiprogramowy sposób, czyli że sobie coś tutaj zablokuję w 3D, tutaj mam dobry flow, to przerzucam sobie do... rysuję coś po tym, potem po prostu bardzo tak można powiedzieć, jest taki trend wizualny w 3D, kit bashing, gdzie oni po prostu sklejają z różnych, czy też w concept arcie taki photo mashup. Ja tutaj nie używam żadnych tam zdjęć, tylko generalnie meszuję sobie z różnych narzędzi pewne informacje, czyli na przykład blokuję coś w 3D i mam wtedy pewne tutaj ujęcia, potem robię overpaint, gdzie mam pewne informacje o kolorze, o teksturach, potem sobie robię, nie wiem, taki szkicowy overdrawing animacji, mam wtedy jakiś taki blocking, ale z takim połamaniem rzeczy, takim połamaniem perspektywy, połamaniem tego, nie zwracając na elementy techniczne, i potem te wszystkie informacje biorę, zbieram do kupy i mam podwaliny do tego, żeby zrobić coś właśnie od nowa. To jest taki bardziej dedukcyjny sposób projektowania niż jakaś taka strategia wyrobienia sobie takiego workflow, jakichś rozwiązań, które mogę sobie użyć w innym
Jasne.
Przypadku. A właśnie ten akurat projekt śmieszny jest, bo zrobiłem coś takiego i jest takie studio w Wunderlust w Halifaxie w Kanadzie, gdzie ten Ryan Rumbold, on właśnie od razu napisał do mnie, że jakbym tylko zrobił to w wersji animowanej, to koniecznie musimy zastosować to w jakimś projekcie. Dlatego mówię, akurat takie zasianie takiego czegoś, zrobienie projektu personalnego, właśnie wrzucenie, pokazanie czegoś jest bardzo, bardzo fajną taką inicjatywą, dlatego że nie ma co ukrywać, że ta praca polega właśnie na takich kontaktach z ludźmi, gdzie jeśli ci ludzie mogą ci zaufać, mogą wiedzieć, że zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz, no to oni wiedzą, że mogą z tobą pracować, bo po prostu nie jesteś freelancerem, który zaczyna coś robić, a nagle się nie odzywa, bo przerosły go jego ambicje.
No właśnie,
dalej,
zauważyłem, dlatego, że to, co robisz, jest bardzo fajną sprawą, bo pokazujesz taki breakdown workflow swój, jak mniej więcej powstają twoje ilustracje, jak powstają twoje animacje. I zauważyłem właśnie, że ludzie muszą się tym jarać i właśnie zaufanie się buduje na tym, nie na efekcie końcowym, no bo nie zawsze każdy jest pewny, na przykład, nie wiem, kto robi ilustracje, kto ci animował, kto ci pomagał i tak dalej, kto styl wyrobił, kto kolorował. Tak. A tutaj, wiesz, robisz taki...
Tak, efekt końcowy. Im większa rzecz, tym większy kolektywna praca, dlatego jest trudniej ocenić potem właśnie... Mhm. To jest też pułapka pracy w dużych projektach, bo mam kolegę, który jest bardzo dobrym art directorem, reżyserem, a on właśnie ma opinię o tym, co robi wbrew właśnie logice, bo robi dużo bardzo skomplikowanych rzeczy, ale on czuje się, jakby był na backstage'u, dlatego że w związku z tym, że projekt ma taki kaliber, on nie jest w stanie robić wszystkiego, oddelegowuje tą pracę i ma wrażenie, że po prostu on nie ma z czego pokazać jako swoją własną pracę, bo jest mimo wszystko tym takim rzemieślnikiem w u podstaw własnych, własnej osobowości, czuje, że jest tym rzemieślnikiem, który kiedyś malował, rysował cały czas i dlatego teraz czuję, że nie ma co pokazać, dlatego że ten produkt jest efektem kolektywnej pracy, nie? I to jest taka pułapka, jest coś za coś. Projekty są dla dobrych, dużych klientów, a jednocześnie on ma wrażenie, jak gdyby on nie miał się czym popisać, nie? Mimo, że właśnie ma, ale jest to trochę inna rola reżysera w jakimś stopniu na tym polega.
Słuchaj, analizując twoje portfolio, zauważyłem, że robisz bardzo dużo ilustrujesz. Mam wrażenie, jakbyś, kurczę, nie wiem, zaczynał od rysowania komiksów. Więcej wierzę, że pewnie nie rysowałeś żadnych komiksów. czy rysowałeś?
Nie, nigdy nie rysowałem komiksów, ale właśnie miałem zawsze taki romantyczny obraz tego, że chciałbym zrobić jakiś komiks, ale właśnie wiem, że to chyba nie jest po prostu moje medium, dlatego tego nie czuję i idę trochę w innym kierunku, ale miałem takie akurat, jeśli chodzi o branżę animacji, to są dwie grupy ludzi, które się w Polsce w animację wchodzą, dlatego że jest to bardziej właśnie komercyjna dziedzina, a jeżeli już jest dorosłym, trzeba czymś zarabiać, no to pracują. No i oczywiście może ich to też interesuje, ale generalnie ludzie, którzy zajmowali się komiksem i ludzie, którzy studiowali, znaczy byli architektami, czy studiowali architekturę, idą do animacji w Polsce. Cały platysz jest wypełniony architektami, a inne takie mniejsze butikowe studia często właśnie pracują w nich ludzie od komiksu właśnie. I też mają taki fajny, romantyczny obraz, że w dzieciństwie czytałem komiksy ludzi, z którymi teraz miałem możliwość współpracować, robić rzeczy, jakby dziecinne marzenie się spełniło, czy to właśnie w grupie Smacznego, czy w Fishladerze, w Platidżu, po prostu miałem taką okazję właśnie z idolami, właśnie z ludźmi, z których komiksy przeglądałem, bo ja bardzo dużo komiksy po prostu tak konsumowałem tak wizualnie, bardzo dużo komiksów, mniej treściowo i dlatego uważam się właśnie nie za jakiegoś tam reżysera czy twórcę, tylko bardziej po prostu takiego wizualnego rzemieślnika, gdzie sobie po prostu uwielbiam po prostu konsumować te różne formy plastyczne i próbować je przetłumaczyć na to animację, na te rozwiązania techniczne. Dlatego jest to też taka schizofreniczna postawa, gdzie po prostu w niczym się nie specjalizujesz, ale staram się po prostu tak właśnie wszystko ugryźć naraz. Dlatego jak ilustruję, to rozpracowuję to, jak to zbreakdownować pod compositing, czy pod animację i tak dalej.
No właśnie, za dzieciaka dość siedziałem mocno w komiksach, sobie czytałem, ale to raczej takie komiksy z lat 80. typu tam Kajko i Kokosz i te sprawy, ale na pewno to wpłynęło na mnie, że się zająłem w ogóle animacją. Sam kończyłem tak na serio teleinformatykę. Mam magistra z teleinformatyki, więc później dopiero poszedłem na studia właśnie designerskie w tej polsko-japońskiej wyższej szkole technik komputerowych, tam animacje robiłem, więc stąd ta animacja u mnie, ale właśnie...
Tam jest całkiem właśnie książkę jakąś kupiłem, w której był opisany ostatnio właśnie, jak jeszcze wchodzłem, to w której był opisany program polsko-japońskiej wyższej szkoły sztuk komputerowych. I tak, i właśnie widziałem, że taki comprehensive całkiem mają to ten program nauczania, taki właśnie od podstaw uwzględniający różne trendy. Właśnie mam nadzieję, że to się rozwinie dalej.
Nie wiem, jak to teraz wygląda,
to jest, ale kiedy w Polsce jest na pewno potrzebne.
Studiowałem, no to troszeczkę nie wiem, mam wrażenie, że to chyba była, tam animacja tam była świeżą rzeczą, więc jeszcze chyba tego nie rozwinęli, także...
Tak, tak, właśnie o tym mówię, że dobrze, że się to rozwija po prostu. Na pewno nie mogło się zacząć od najwyższych lotów, ale właśnie dobrze, że konsekwentnie
tak
ewoluje.
Jest. Słuchaj,
trzeba dać czas.
Wracając do twojego tego stylu komiksowego, tych ilustracji, jakby, nie wiem, mam wrażenie, że musisz na pewno dużo czasu poświęcać na rysowanie, na szkicowanie, bo na przykład, nie wiem, no strasznie się jarałem twoimi szkicami, jakby rozpracowywaniem tego ilustracji do Traktor Biki, co dla Ursusa robiłeś. I na przykład właśnie tak na początku tak bardziej się temu robotowi przyglądałem, a później tak się przyjrzałem temu człowiekowi, który tam występuje. Najpierw się podjarałem, mówię, kurde, ale fajnie ten klosz zrobiłeś, nie? Tam widziałem też inne twoje podejścia do robienia tego kloszu, też takie jakby zbroja z rękami do przodu wyciągniętymi, bardzo mi się podobało, ale to, co mnie ujęło i w życiu bym nie wpadł na ten pomysł, że zrobiłeś tam bodajże na piszczelach i na łokciach takie przeszklenia na rękach, że widać właśnie ciało człowieka w środku tego kostiumu. Mega, mega, mega pomysł. I skąd to się bierze? Skąd masz taki dryg do właśnie do wymyślenia takich smaczków?
No, po prostu rysując, ale właśnie tak, odpowiadając na pierwszą część pytania, wydaje mi się, że raczej, bo tak samo lubię grać na gitarze, ale za mało ćwiczę, to i podobnie jest z rysunkiem. Jakbym fundamentalne rzeczy, jak wiele ludzi, zaniedbuję i po prostu właśnie taki rysunek anatomiczny, rysunek taki z natury, to jest coś, co robiłem sumiennie na przykład na studiach, ale już potem, coraz biegiem czasu, zawsze się to ogranicza do tego, że po prostu rysuję, bo muszę teraz, bo jest mi to potrzebne. Wydaje mi się, że no, jest to generalnie na pewno zaniedbane przeze mnie. A takie smaczki, to właśnie a propos komiksiarzy, to ten projekt, to co mi się w nim podoba, to właśnie nie to, co ja zrobiłem, a to, co akurat ten kreatywny dyrektor przy tym projekcie, czyli właśnie Tobiasz Piątkowski, gość, którego komiksy czytałem jako dziecko, którym właśnie teraz miałem możliwość normalnie tak jak równy z równym sobie robić jakiś projekt, to on podoba mi się, bo jak gdyby tak jak jak powiedzmy w tym rysunku może być jakaś taka głębia jakichś tam pomysłów, smaczków, to i w jego w konstrukcji świata, wymyślania przez niego postaci i tej całej konstrukcji, generalnie przy różnych projektach on w ten sposób podchodzi, że buduje ten świat od zera i ten proces projektowania właśnie na tym polega. Proponuje się pewne rzeczy, one odpadają, pewne rzeczy przemycasz, bo ci się podobają, zostawiasz i ten takie smaczki, takie wizualne elementy po prostu zostają, dlatego że nie zostają odrzucone. Jak coś jest fundamentalnie bez sensu, zostaje odrzucone, jak coś nagle pasuje temu teamowi ludzi, z którymi pracujesz, to zostaje. To jest po prostu organiczny proces. To nie jest coś, na co wpadłem od razu i tak dalej, tylko po prostu to przetrwało parę iteracji tego projektu i dlatego wydaje mi się, że jest wtedy takim silniejszym pomysłem i dlatego to nie jest jak gdyby, tak, to nie jest żaden jak gdyby taki stroke, taki, generalnie tak, to był proces właśnie na tej zasadzie, że taki ewolucyjny, po prostu w Survival of the Fittest po prostu pewne rzeczy przetrwały, pewne cechy przetrwały, zostały rozmnożone przez kolejne pokolenia.
Jasne. Chcę pochwalić ten twój pomysł w projekcie Kosmogonia. Tam jest postać tego żółwia z klepsydru na plecach. Aha. Jedna z tych rzeczy w życiu bym nie wpadł. Jakby jak się wymyśla takie postaci? Bardzo mi się to podoba właśnie.
Właśnie to jest coś, a propos digital, widzisz, Bali, Kuwait, wszystko fajnie, ale jak tylko rozmawiasz z ludźmi, zaczynasz wpadać na fajne pomysły. Jak nie rozmawiasz z ludźmi, to siedzisz i oglądasz internet i masz depresję. Po prostu takie pomysły to jest kwestia tego, że w grupie Smacznego Łukasz Kasprowicz, on założyli tam wewnętrzny zespół, Grupa Strasznego, i oni mieli zestaw właśnie fajnych utworów, których jeden w tekście było coś, i to chyba nawet potem zaniknęło, tak a propos tych pomysłów, które przychodzą i odchodzą, zostają wyrzucone, to w tekście było coś na temat właśnie żółwia, nawet nie umiem sobie teraz tego, nie potrafię sobie teraz tego przypomnieć, ale coś na temat żółwia z klepsydrą, coś z czasem, dlatego dołożyłem sobie, bo lubię akurat tego typu filozoficzne takie, o filozofii czytać i oczywiście były takie właśnie mit kosmogoniczny świata postawionego, to akurat z takiej teologii z Egiptu, czy właśnie po prostu tych krajów, no nie Bliskiego Wschodu, ale tych regionów, gdzie właśnie świat jest zbudowany w ten sposób, że stoi na żółwiu, na plecach i tak dalej. I po prostu połączyłem, rozmawiając z nim o tym, tak brainstormując o tym, co można by było sobie zaproponować w ramach tego klipu, jakiegoś takiego właśnie takiego testu, no to wpadłem sobie na pomysł, że może to tak wyglądać. I gdyby nie to, że rozmawiałem z innymi ludźmi, to jest jednak ważne, bo właśnie mit tego, że można sobie siedzieć tak w domu, pracować i robić, to można rzeczywiście, robiąc serwis, kiedy jest, odbijasz pewne pomysły, realizujesz. Ale kiedy chce się jednak coś fajnego wymyślić, to mimo wszystko ta nic nie zastąpi tej interakcji między ludźmi, gdzie rzeczywiście możesz wpaść na pomysły i ja często mam po prostu tak, że jak się spotykam z ludźmi, to zaczynam pracować mi ten umysł i wpadam na, wydaje mi się, lepsze pomysły niż jak robię to sam z siebie. Po prostu ja nie mam osobowości takiego inicjatora, tylko od kogoś, kto odbija.
No właśnie, ja też tak cierpię z tego powodu, że właśnie jak poszedłem na freelance, to od razu wyjechałem z kraju, tak, siedzę tutaj głównie na Bali. No nie mam jakby fizycznie kontaktu z nikim, kto jest w branży i nie mam właśnie z kim się dzielić pomysłami, z kim rozmawiać, z kim kolaborować i wszystko robię online. Oczywiście wszystko jest jakby połączone z tym opóźnieniem czasowym, z jetlagiem i w ogóle. Jakby właśnie brakuje mi pracy w studio, brakuje mi pracy właśnie z ludźmi. I to jest minus tego, że żałuję, że jakby nie zasmakowałem tego.
Tak, mi się wydaje, że też za mało tego typu doświadczeń, bo po prostu to jest, ja nie wiem, mi się wydaje, że jest teraz taka kultura po prostu be careful what you wish for, gdzie ludzie, którzy marzyli o wielu rzeczach, kiedy to dochodzi do skutku i to jest możliwe i może się ziścić, to nagle okazuje się, że nie jest to do końca to, czego się spodziewali. I po prostu właśnie ta wolność tego, że możesz się poruszać, możesz ten, sprawia, że nie masz tego właśnie takiego głodu szukania tak naprawdę, nawet nie wiem, powiedzmy, że nie promuję tego, ale generalnie jeżeli był w czasie stanu wojennego, wykwiła dobra muzyka, dlatego, że polaryzacja sprawia, że ludzie, wiesz, Tomek Lipiński czy coś, Brygada Kryzys, to sprawia, że no po prostu przez polaryzację realizację, jak gdyby to się samo napędza. Jeżeli umieszczasz siebie właśnie w kraju pewnie idealnym, tutaj pięknym, tropikalnym, na tropikalnych wyspach, to nagle na pewno zaczynasz kalkulować, że no dobra, zamiast teraz siedzieć i męczyć się przed tym ekranem, no to pójdę żyć życie, przeżywać życie, zobaczyć naturę jakoś, nie? No i siłą rzeczy, no, ale czy to jest złe? Nie wiem, chyba nie. Ale jak spojrzy się, jak się jest w sytuacji, kiedy się właśnie rozmawia o motion designie, nagle to traci na pewno i wtedy myślisz, że, tak że tego jest. Ci brakuje. Zawsze człowiek szuka coś, czego nie może mieć.
Podróżujesz, tak? I ten temat właśnie chciałem też poruszyć. Jakiego sprzętu używasz? No jakby, jaki komp? Co wozisz w plecaku?
Tak, w plecaku przywiozłem Wacom to Mobile Studio. Wydawało mi się, że to jest fajna inwestycja. Taką 13 kupiłem, dlatego że nie było możliwości kupić, nie było możliwości kupienia przed wyjazdem 16. No i oczywiście, jak można się tego spodziewać, 3 miesiące, w tamtym roku 3 miesiące spędzone na 13-calowym monitorze były trochę męczące i właśnie jeśli chodzi o ergonomię i o oczy. Dlatego w tym roku nie spodziewałem się, że przyjadę na tak długo, bo lockdown utrzymał nas już tutaj prawie rok, ale myślałem, że przyjadę na pół roku. To z kolei zainwestowałem w case do stacjonarnego komputera i do Cintiqa 22 i przywiozłem ze sobą case'y. Nie przywiozłem ze sobą nic poza tymi dwoma case'ami i psem, nawet ubrań. Po prostu kupiłem na miejscu w H&M takie jednorazowe ubrania, a po prostu wybrałem wygodę jednak stacjonarnego komputera. I mam sobie komputer, który jest oparty o AMD Threadrippera 1950, tego 16-rdzeniowego z 32 rdzeniami, tymi, jakby fizycznie jest 16 rdzeni, a tak? Jakoś tak to działa? Nie pamiętam, jak się nazywa, jaka jest nomenklatura dla tych rdzeni. Generalnie 64 giga RAM-u, ten GeForce 260, nie ten Titan, tylko normalny, tak, no mniej więcej coś takiego. No i Cintiq 20.
No ja miałem takie, moje przygody jest z podróżowaniem z komputerem, to było tak, pierwszy raz jak wyjechałem, to niestety nie miałem ze sobą komputera, stacjonarkę kupiłem wtedy w Polsce i zostawiłem, bo myślałem, że później sobie doślę w jakiś sposób do miejsca, w którym będę, i się okazało to problematyczne. No, tak jest, musiałem prosić ludzi, żeby w ogóle wyłapywałem ludzi, którzy przylatywali na Bali, i prosiłem ich, żeby każdy mi jakiś kawałek mojego kompa przewiózł, ktoś tam dyski twarde, ktoś tam kartę graficzną, ktoś tam radiator na procesor i tak dalej. To właśnie miałem stacjonarkę. To mi się udało zmontować. Później zawiozłem ją normalnie, wiesz, w częściach z powrotem do Polski. Później postanowiłem kupić sobie gamingowy laptop i jakby niby to jest fajne, ale właśnie minusem właśnie też używam Cintiqa, bodajże ten Pro 13, czy nie, 16, sorry. I to też fajne jest, tak, bo masz sobie dwa monitory, możesz sobie porysować i tak dalej, ale mówię, to waży to z 12 kg, więc jako podręczny zawsze jest problematycznie, bo ograniczenia są do 7 i tam muszę tłumaczyć, ale wiąże się z tym pewna historyjka śmieszna. Na jednym z lotnisk, nie pamiętam, czy to było w Dubaju, chyba w Dubaju, wiesz, oczywiście trzeba przez ten skaner przepuścić wszystkie swoje sprzęty, które masz z bateriami jako oddzielne, nie? Więc ja tam, wiesz, wykładam te wszystkie tam tablety i tak dalej, no nie, wiesz, wszyscy się wkurzają naokoło, później zbieram ten sprzęt i koleś, który, wiesz, stoi przy tej maszynie, tak patrzy i mówi, jesteś animatorem? A mówię, tak, on też studiowałem, animację. Ale niestety nie stać mnie na taki komputer i muszę pracować tutaj. I wiesz, i nie, w ogóle niesamowicie się poczułem, że wiesz, że kurde, no robię coś, co dla tego faceta po drugiej stronie tej taśmy jest po prostu marzeniem. Nie?
Jest dla niego marzeniem. No pewnie.
Ale wiesz co, twój pomysł chyba jechania ze stacjonarnym kompem jest chyba lepszy, bo tak jak mówisz, można sobie koszulki kupić w H&M gdzieś tam w sklepie, a stacjonarkę sobie przewozisz, wiesz, najwyżej monitor sobie na miejscu kupić i chyba to jest największy sens. Chociaż z drugiej strony, wiesz, ja tutaj na miejscu, wiesz, od knajpy do knajpy czasami jeżdżę, tak jak teraz ten podcast robię w knajpie, bo dzieci
nie wygoniły. Dokładnie, właśnie to chciałem powiedzieć, że jeśli się jednak digital nomad, to jednak kawiarnie, coworkingi, więc tutaj ograniczysz się na pewno na dłuższą metę, mając komputer stacjonarny, bo w tej chatce na plaży, w której pewnie mieszkasz, której masz 5 kroków do wody, to... Jesteś tam?
Jestem cały czas.
O, to właśnie będziesz musiał w tej chatce siedzieć, żeby, nie żartuję oczywiście, ale będziesz musiał siedzieć w niej, żeby móc pracować. Dlatego mnie przez pewien czas właśnie fascynowała ta Tajlandia właśnie z tą infrastrukturą coworkingową. Ale właśnie proza życia jest taka, tutaj też w Kuwejcie jest trochę tych kawiarni, w których właśnie są miejsca coworkingowe i dlatego wydawało mi się, że właśnie będę często z tego korzystać, ale na dłuższą metę jest to właśnie zawsze po prostu, jest to bardzo rozpraszające, cały ten setupowanie tego.
Tak jest, to ja się wypowiem na temat tego digital nomadingu. Okej. Okay. No to w moim przypadku, jeżeli chodzi o ten włożenie tego kompa i właśnie tak jak mówisz, że siedzę w chatce nad morzem, prawda jest taka, że siedzę w miejscowości pośrodku wyspy, więc do najbliższego brzegu mam 25 minut drogi. No i niestety jest tak, że będąc blisko równika, dzień jest tutaj równy każdego dnia i wynosi tak światło po prostu jest 6 godzin, więc nie mogę sobie wstać i na przykład zacząć pracować od tej powiedzmy 11 czy coś w tym stylu, czy o 10 i skończyć pracę po 6 godzinach, bo się koniec końców okazuje, że będę miał dwie godziny, wiesz, jasnego nieba, żeby pójść z synem czy z rodziną, wiesz, się pobawić, no nie? Więc muszę kombinować, żeby wstawać rano wcześniej, żeby skończyć robotę i mieć jeszcze kawałek dnia, żeby spędzić, wiesz, na jakimś takim normalnym życiu, więc są minusy właśnie tego. Tak jest, więc no tutaj jakby wcześniej tego nie przewidywałem, ale właśnie będąc w Polsce doceniam to, że wiesz, jest sobie lato, są te długie dni, później wiesz, jest ta zima, jest też fajnie posiedzieć, wiesz, po ciemku, popracować, nie, i tak dalej, tak. Wiesz, to wszystko
no
się zmienia.
Cała, jakby to jest taki dynamic range całego życia, nie, po prostu chce się mieć wszystkiego, jeśli ma się jednego za dużo, to po prostu czuwa się niedosyt, tak samo tutaj jest po prostu bez przerwy słońce, no to tęskni się za zimą. Oglądamy często polskie wiadomości przez internet i po prostu praktycznie codziennie jakieś śniadanie, to po prostu z łezką wokół oglądamy ludzi chodzących po śniegu. Jak
ale z taką łezką ze smutkiem, czy łezką z nostalgią?
Oczywiście. Ja sobie ostatnio żartuję, że ja cały czas codziennie już śpiewam polski hymn, po prostu tak się stęskniłem, naprawdę. Jeszcze jak miałem wybór móc wrócić, a teraz przez pół roku tego wyboru nie było, po prostu praktycznie parę miesięcy było możliwość poruszania się w promieniu paruset metrów od domu, a wcześniej praktycznie dwugodzinne tylko możliwość wyjścia przez jeden miesiąc. W jednej dzielnicy tutaj po prostu ekspaktów wsadzono na 3 miesiące bez żadnego możliwości wyjścia, więc nie wiem, jak oni mogli funkcjonować.
Ja akurat doceniam pobyt tutaj, bo jakby tutaj jestem bardziej otoczony ludźmi, właśnie ekspatami i ludźmi, którzy jakby coś zrobili takiego ciekawego w życiu, żeby tutaj się znaleźć, więc oni mnie inspirują. W Polsce jednak tak. Właśnie jest więcej moich znajomych takich preferujących spokojne życie, a ja niestety jestem totalnym leniuchem i gdzieś tam, wiesz, podłapuję to i w ogóle nie chce mi się nic zmieniać i taki, wiesz, wpadam w taki marazm. Tak jest, więc wolę być jakby zmotywowany wśród ludzi, którzy właśnie motywują. No ale to tak jak mówisz, no kto co komu.
Ten balans właśnie, tutaj jest za dużo tego takiego właśnie letniego ciepła i takiej nudy strasznej. Jak mieszkaliśmy w Finlandii, było z kolei cały czas zimno, cały czas ciemno. Dlatego ja widzę w Polsce ten balans, ten półśrodek taki jednak. I dlatego akurat teraz nawet z nadzieją patrzę, jak niedługo do niej wrócimy. Ale pewnie założę się, jak to za każdym razem bywało, że po jakichś paru miesiącach znowu będziemy mieć jakieś potrzeby, ale akurat dzięki temu, że właśnie spodziewamy się syna, to może odwróci to uwagę, się nad tym raczej skupimy, niż na szukaniu znowu jakichś wymówek, żeby się przeprowadzić.
Ja jestem dowodem na to, że z dziećmi można też podróżować.
No właśnie, dlatego ja akurat jestem też zdania, że to nie jest kompletnie ograniczenie i dlatego jak widzisz, jak widać, ty jesteś na takim żywym przykładem, że da się. Także to też pewnie będziemy mieć pod uwagę.
Dobra, słuchaj, powolutku będziemy zmierzać ku końcowi. No, pozostaje życzyć nam, żebyśmy się gdzieś tam w świecie spotkali, właśnie usiedli z tymi kompami i razem ze sobą coś pokombinowali. zaangażowani, wiesz, jakiś przy jakimś projekcie.
Na Bali.
Zapraszam. I co? No, myślę, że zostawię tutaj taki odpowiedni niedosyt naszej rozmowy. Mam nadzieję, że słuchacze będą chcieli posłuchać ciebie i o tobie trochę więcej, więc no jak najbardziej zapraszam ludzi, żeby skomentowali, czy chcą z tobą usłyszeć jeszcze rozmowę, czy nie. Znaczy, mam nadzieję, że chcą. No i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy tutaj w podcaście.
Tak jest. Na łączach internetowych.
Tak jest, więc jeszcze raz bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. I trzymaj się ciepło, bym powiedział, ale życzę ci troszeczkę chłodku w tym Kuwejcie.
Tak, tak jest. Równowagi.
Dobra, dzięki wielkie.
Nawzajem.
No, trzymaj się, hej.
Dzięki. Trzymaj się, cześć.
To co? Wszyscy kupujemy teraz gamingowe laptopy i wyjeżdżamy za granicę? Jeżeli was interesuje ten temat, to mógłbym nagrać odcinek temu poświęcony właśnie digital nomadingowi. Z czym to się je, jakie są plusy i minusy takiego życia. No i co? Pozostaje mi teraz zaprosić was na kolejny epizod. Trzymajcie się ciepło. Buziaczki. Hej.
Dziękuję. Bye, bye.